Cześć. Jest mi bardzo miło, że tutaj mogę być pośród was. Już w Marlinie drugi raz. Trochę twarzy rozpoznaję, ale bardziej liderów, aniżeli młodzieży. Ale moi drodzy, chciałbym zacząć od tego, od takiej anegdoty, ponieważ śpiewaliśmy bardzo ważną pieśń. Nie wiem, czy wsłuchujecie się w to, co śpiewacie, to, co śpiewamy. Śpiewaliśmy, że chcę widzieć Cię wywyższonego. Pomyślałem sobie o takiej historii związanej z kościołem, ze szkółką niedzielną. Wiecie, szkółka niedzielna, zajęcia dla dzieci. I tam taka katechetka, która prowadziła te zajęcia, zadała dzieciom zadanie, aby namalowały coś z Biblii. I dzieci malowały, ale też rysowały różne rzeczy z Biblii. I na przykład ktoś tam namalował wieżę Babel, ktoś tam namalował osiołka. Ktoś tam namalował 12 apostołów i tak dalej, i tak dalej. Ktoś Mojżesza, ale była tam dziewczynka, która malowała i to, co malowała, zasłaniała swoją ręką i nie chciała pokazać tej katechetce, co maluje. No i ta katechetka tak podchodziła do każdego z dzieciaków i pytała się, co malujesz, co rysujesz, a do tej dziewczynki, kiedy podeszła, to ta dziewczynka powiedziała, ja nie pokażę, bo się wstydzę. No i ta katechetka tak namawiała ją, kochana, ale pokaż, wszystkie dzieci pokazały, to ty też pokaż, co tam malujesz. I ona dała się namówić i mówi, bo ja maluję Pana Boga. I ta katechetka, Pana Boga malujesz? A czy ty nie wiesz, że Boga to nigdy nie widział? I ta dziewczynka odwraca głowę do katechetki i mówi, no to teraz zobaczą. I sobie myślę o tym, że o to chodzi w tym obozie. I o to chodzi też w tym, co śpiewaliśmy. Chcemy zobaczyć tutaj Boga. Czy chce ktoś tutaj zobaczyć Boga podczas tego obozu, doświadczyć Jego, doświadczyć, jaki On jest naprawdę, kim On jest, jakie On ma względem Ciebie myśli. To jest jakby istota obozu tego. Jak, moi drodzy, chciałbym dzisiaj, bo będę miał taki przywilej, aby dzisiaj, jutro i pojutrze troszkę tutaj z Wami podzielić się na temat różny. I chciałbym zacząć, abyśmy spróbowali dzisiaj zmierzyć się z takim tematem, jak kształtować swój światopogląd, aby nie zrobił tego ktoś inny za nas, aby nie zrobił tego ktoś inny za ciebie. I moi kochani, jeżeli będziemy mówić o światopoglądzie, to chciałbym, o właśnie, dzięki za pierwszy slajd, chciałbym spróbować, abyśmy najpierw sobie zdefiniowali, czym światopogląd jest. Nie lubimy definicji słownikowych, ale na początek taka definicja słownikowa, światopogląd, czyli zespół naszych przekonań i opinii na temat otaczającego nas świata i życia, wpływający na nasze decyzje i zachowania. Oczywiście to jest definicja słownikowa, ona może być taka jak słownikowe definicje, taka nieżyciowa, niepraktyczna. Mówiąc tak bardziej w prosty sposób, światopogląd, czyli twój i mój pogląd na świat. Twój i mój pogląd na życie, w jaki sposób pojmujesz otaczający ciebie świat. I moi kochani, światopogląd, kiedy mówimy o światopoglądzie, to jest twój pogląd między innymi na takie pytania, w jaki sposób powstał świat? Dlaczego jest, jaki jest? Jaki czeka los ten świat? Kim ty jesteś w tym świecie? Czy są jakieś normy zachowań na tym świecie? A jeżeli są, to jakie te normy zachowań mają źródło? Jaki jest sens twojego życia? Czy też jaka jest twoja rola na tym świecie? Twoje odpowiedzi na te pytania będą przedstawiały, jaki jest twój światopogląd. Kochani, twój światopogląd będzie decydował również o tym, jaka będzie twoja postawa w twoich relacjach z rodzicami, ze znajomymi, w relacjach damsko-męskich, czy też twój światopogląd będzie decydował o wielu twoich opiniach na temat wielu dylematów i dyskusji społecznych czy też moralnych, które są obecnie w świecie, w którym żyjemy. I chcę powiedzieć, że każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy, reprezentuje jakiś światopogląd. Chcę powiedzieć, że myślę, że w tym wieku, jakim jesteście, to z jednej strony już reprezentujecie jakiś światopogląd, ale z drugiej strony wasz światopogląd jest kształtowany. On się kształtuje. I w jaki sposób jest kształtowany? Jest kształtowany przez, między innymi, przez rodziców, przez nauczycieli, przez kolegów, koleżanki, wasze rozmowy, Między innymi też jest kształtowany przez taki obóz, takie miejsce jak to, obóz Gospel Camp, ale jest również kształtowany przez to, co my słuchamy, co my oglądamy, czym my się karmimy. To wszystko ma wpływ na to, jaki będzie, czy też jaki jest nasz światopogląd. I moi kochani, czyniąc jeszcze wstęp, to chcę powiedzieć, że wiek, w którym żyjemy, XXI wiek, jest bardzo specyficzny w kontekście tematu światopoglądu. Dlaczego? Ponieważ nasze czasy charakteryzuje taki silny nacisk na indywidualizm. Co to oznacza? Oznacza to to, że każdy może mieć i zazwyczaj, jeżeli poruszamy się i rozmawiamy z ludźmi wokół nas, z kolegami, z koleżankami, to każdy ma jakiś rodzaj swojej prawdy i miernikiem dzisiaj, w tym XXI wieku, miernikiem prawdy jest, bo ja tak uważam, bo mi się tak wydaje, bo to jest moje zdanie, ja mam prawo myśleć, co myślę, ja mam prawo wyznawać moją prawdę, moja prawda jest moja, ty masz prawo wyznawać i mieć swoją prawdę i to będzie twoja prawda, ale ja mam swoją prawdę. Żyjemy w takim świecie bardzo indywidualnym, gdzie każdy może kreować to, co rozumie i to, co nazywa prawdą. I kochani, jednym słowem chcę powiedzieć, że żyjemy w świecie relatywizmu, i prawda jest relatywna. Dlatego mamy miliony dzisiaj propozycji na to, w co mamy wierzyć, w jaki sposób mamy żyć, jakie mamy wyznawać wartości i jakby słyszymy miliony głosów, miliony postaw i w tym wszystkim rozwija się to coś, co będzie nasze. Pytanie jest takie, jak w tym wszystkim się ogarnąć i jak w tym wszystkim w sposób świadomy kształtować swój światopogląd, ponieważ żyjemy w świecie wielu światopoglądów opartych zazwyczaj na czymś, co nie jest stabilne, co nie jest pewne, ale jest oparte na takim ludzkim wydaje mi się. Kochani, dlatego istotą jest nie tylko mieć światopogląd, bo każdy ten światopogląd ma, ale istotą jest to, czy ten światopogląd, który mamy, jest powiązany z prawdą i czy jest właściwy, czy jest zdrowy. I to jest temat, który chciałbym dzisiaj z wami podjąć. Ja chciałbym, abyśmy się przyjrzeli pewnemu światopoglądowi chrześcijańskiemu, światopoglądowi biblijnemu, opartemu na Słowie Bożym. Kochani, światopogląd chrześcijański, światopogląd biblijny to jest światopogląd, w którym decydujesz, że ta księga, że to słowo ma wpływ na twoje życie, że stanowi kryterium to, w co wierzysz, to w jaki sposób chcesz żyć. Światopogląd chrześcijański to jest światopogląd, w którym całe twoje życie decydujesz się na to, że jest kształtowane, kierowane i definiowane przez Słowo Boże i przez Pana tego Słowa, to jest Jezusa Chrystusa. To jest taki światopogląd, w którym podporządkowujesz swoje życie do Boga, do Jego Słowa. I kochani, bowiem tylko Pan Bóg, nasz Stwórca, ma prawo do właściwej interpretacji rzeczywistości, którą on sam stworzył. Dlatego dzisiaj interesuje nas właśnie ten światopogląd. Światopogląd oparty na jego słowie i oparty na nim samym, bo on jest, jedynie on i jego słowo jest czymś, co jest pewne, stabilne w tym niestabilnym i dziwnym, niepewnym świecie, w którym żyjemy. I kochani, jak myślicie, czy człowiek, kiedy się rodzi, kiedy się rozwija, to taką rzeczą naturalną jest, że rozwija się w nas światopogląd, który możemy nazwać światopoglądem chrześcijańskim, światopoglądem biblijnym. Czy to jest coś naturalnego, że to taki światopogląd, o którym dzisiaj mówimy, będzie się w nas rozwijał? Chcę powiedzieć tak, tak jak powiedziałem, każdy z nas ma jakiś swój światopogląd i on zaczyna się kształtować, kiedy my się kształtujemy, kiedy jesteśmy młodymi ludźmi, on wtedy jest zdefiniowany, kształtowany w nas, bardzo często w sposób nieświadomy. I kiedy spotykamy się tak na serio i na prawdziwie z tym, o którym dzisiaj śpiewaliśmy, że chcę ciebie zobaczyć, wywyższonego. To nie jest tylko piosenka, to nie jest tylko pieśń, ale to jest pewna proklamacja, pewne wyznanie pragnienia twojego serca. Zastanówcie się też, kiedy śpiewamy na przykład taką pieśń, to Pan Bóg słyszy, Jezus Chrystus słyszy, Jezus też odpowiada na te nasze do Niego zdania, które kierujemy. Jeżeli ty mówisz Mu, że chcesz Go zobaczyć, to mówi, a ja chcę zobaczyć i spotkać się z tobą. A kiedy dwie osoby chcą się spotkać ze sobą, to wszystko wskazuje na to, że się ze sobą spotkają, bo On jest pierwszym tym, który daje krok w stronę naszą. I kiedy spotykamy się z osobą Jezusa Chrystusa i decydujemy się tak na serio, na poważnie, że to On staje się i naszym Panem, i naszym Zbawicielem, i kimś, kto będzie najważniejszy dla naszego życia. Kimś, kto, gdzie Jego Słowo będzie decydowało o naszym życiu, to wtedy okazuje się, na ile nasz wcześniejszy światopogląd jest zgodny z poglądem na nasze życie i z poglądem na świat osoby Jezusa Chrystusa. I bardzo często to są dwa totalnie różne światy. Ja pamiętam, kiedy spotkałem się w moim życiu z Jezusem Chrystusem wywyższonym. Tak na serio i tak na prawdziwie miałem 20 lat. Wcześniej ganiałem za piłką. To było moje życie. I pamiętam ten moment, kiedy wydarzyło się coś bardzo ważnego w moim życiu. To spowodowało, że kiedy przyszedłem do mojego pokoju, położyłem się plackiem na ziemi i zacząłem płakać. Nawet nie tyle się modlić, co krzyczeć, wołać, wrzeszczeć do Jezusa Chrystusa, bo byłem tak poplątany i tak pogubiony i tak pusty w samym moim środku, że zawołałem do Niego: Panie Jezu, ja już nie chcę dalej takim życiem żyć. Zawołałem wtedy do Niego bardzo prawdziwie, że chcę Ciebie jako Pana, chcę Ciebie jako Zbawiciela i chcę Ciebie jako przewodnika mojego życia i chcę powiedzieć, co On odpowiedział. On odpowiedział dokładnie w tamtym momencie, kiedy ja do Niego wołałem, On odpowiedział w tamtym momencie, dając mi doświadczyć siebie w tej modlitwie i też powodując we mnie ten rodzaj pragnienia, że zdecydowałem chcieć Go poznać, jaki On jest naprawdę. I kiedy zacząłem Go poznawać, to zorientowałem się, że mój pogląd na świat, a pogląd na świat Jezusa Chrystusa i pogląd Jego na moje życie to są totalnie dwa różne światy. Mianowicie przed tym, kiedy się nawróciłem, mój światopogląd był związany z tym, że to ja byłem panem swojego życia. To ja decydowałem, co jest dla mnie dobre, to ja decydowałem, co jest dla mnie złe. Ja stanowiłem o swoim życiu. Kiedy spotkałem się z Jezusem Chrystusem, to wszystko musiało być wywrócone do góry nogami. Moi kochani, ja pamiętam, jak spotkałem się z moją znajomą, która opowiadała mi świadectwo swojego spotkania się z Jezusem Chrystusem. Dziewczyna, która wychowała się w domu chrześcijańskim, która doszła w swoim życiu do takiego poglądu na swoje życie, takiego poglądu na świat, że można utrzymywać relacje seksualne z różnymi osobami, nie tylko przeciwnej płci, ale tej samej płci. I ona próbowała trochę sobie posmakować związków seksualnych z dziewczynami, będąc dziewczyną, trochę z chłopakami. Weszła w biseksualizm. I to był jej pogląd na życie. To był jej światopogląd, że to jest okej, że można w taki sposób smakować tego życia. Kiedy spotkała się z Jezusem Chrystusem, to jej światopogląd, jej patrzenie na jej życie i jej patrzenie na to, w jaki sposób żyła, w totalny sposób zostało przemienione i zapisałem sobie zdanie, które od niej usłyszałem. Ona powiedziała do mnie: Radek, wiem, gdzie byłam i nie wrócę już nigdy do tego miejsca. To jest ten moment, kiedy spotykamy się z Jezusem Chrystusem i kiedy Jego pogląd na świat, pogląd na nasze życie konfrontuje się z naszym poglądem na nasze życie i naszym poglądem na nasz świat. To jest konfrontacja. Ta konfrontacja, to co czyni, to usuwa nasz najczęściej zepsuty światopogląd i przyjmujemy wtedy Jego zdrowy i stabilny światopogląd, który potrzebujemy w naszym życiu. Ale moi drodzy, żeby nie było zbyt prosto, to bardzo często, pomimo tego, że ktoś może być osobą, która mówi o sobie: jestem chrześcijaninem, modlę się, jeżdżę na obozy co roku do Marylina, na gospel camp, czytam Biblię, chodzę do kościoła, żyję aktywnie w kościele, to chcę powiedzieć, że nawet życie takiej osoby może mijać się w pewnych aspektach z Bożym Słowem, z Bożym poglądem na świat. Pomimo tego, że jesteś chrześcijaninem. I chcę powiedzieć, że zazwyczaj nie przychodzi łatwo rozróżnienie, w jakich aspektach nasz światopogląd nie jest biblijny, nie jest ukształtowany przez Słowo Boże, a jest ukształtowany przez opinie ludzkie, przez media, przez internet, czy jeszcze coś innego. I to widzimy również w współczesnym świecie, w którym żyjemy, na przykładzie różnych debat, które toczą się również w chrześcijaństwie, również w Kościele, między innymi na temat aborcji, kwestii samodzielnego wyboru swojej płci, homoseksualizmu, podejścia do małżeństwa. Okazuje się, że w Kościele, w chrześcijaństwie są różne opinie na ten temat. Dlatego potrzebujemy nad tym się zastanowić i potrzebujemy dzisiaj, aby wybrzmiało to pytanie, jaki sposób świadomie kształtować swój światopogląd. Bo to, że ten światopogląd nas jest kształtowany, to jest rzecz oczywista. To dzieje się. Ale ja dzisiaj chcę spróbować porozmawiać z wami, w jaki sposób kształtować ten światopogląd w sposób świadomy. Aby nie zrobił tego za nas ktoś inny. Kochani, ponieważ żyjemy w świecie, w którym jest coś, jest ktoś, kto chce kreować nasz światopogląd, światopogląd współczesnego człowieka i między innymi kimś takim to są tacy trzej kumplowie. Ja ich nazwałem takim skrótem IMK, trzech kumpli IMK, czyli internet, media i kino. Coś, co jest bardzo blisko każdego z nas. Nie sposób jest nie dotykać internetu, nie dotykać mediów, nie dotykać filmów, kina. I chcę pokazać wam parę przykładów, w jaki sposób dzisiaj na przykładzie kina współczesna sztuka, współczesne kino stara się kreować, kształtować nasz światopogląd. Ja, moi drodzy, z racji tego, że jestem fizjoterapeutą, to bywam codziennie przynajmniej u 7 pacjentów. Ci moi pacjenci to zazwyczaj to takie starsze osoby i większość z nich, jak kiedy jestem u nich, no to ma odpalony telewizor. I bądź co bądź muszę, rehabilitując, gdzieś tam słyszeć w oddali ten telewizor. To są różnego rodzaju programy, seriale. To, co widzę w tych serialach, to, co widzę w tych programach, to naturalną rzeczą jest, niemalże w każdym serialu, niemalże w każdym programie związki homoseksualne przedstawiane są jako coś, co jest najbardziej okej. Kwestia zdrady małżeńskiej, kwestia takiego luźnego podejścia do seksu. To wszystko współcześnie, w współczesnym kinie, w współczesnych filmach, serialach jest serwowane nam i przedstawiane nam jako coś absolutnie okej. I bardzo często jest to robione w taki sposób, że kreowany jest jakiś przyjemny obraz, z przyjemną muzyką, z jakimiś fajnymi bohaterami, którzy są generalnie pozytywni i nagle znajdują się w jakimś momencie, gdzie to wszystko jest otoczone jakimś takim dobrym, przyjemnym obrazem, aby właśnie w ten sposób próbować zaaplikować w nasz umysł coś, co jest obce Bożemu Słowu. I chciałbym, moi drodzy, pokazać wam to na jednym przykładzie. Jest taki film, nie wiem, czy kojarzycie, Listy do M. Ktoś oglądał? Ręka do góry. Listy do M. Okej, okay. Trochę osób obejrzało ten film. Z tego, co kojarzę, to się może zmieniło, jest 5 odcinków tego filmu. 5 odcinków, czyli 5 serii. To jest taki film, który jest filmem świątecznym, kiedy przychodzą święta Bożego Narodzenia, no to ten film można zobaczyć w telewizji, wcześniej można było go zobaczyć w kinie. Jest to taka romantyczna komedia, ma wiele fajnych i dobrych obrazów. To chcę zaznaczyć. W tym filmie jest wiele cennych i dobrych obrazów. Film przeznaczony jest dla osób powyżej 12 lat. Czyli generalnie, tak jak tutaj jesteśmy, każdy ten film mógłby obejrzeć. Główny bohater, mający dziecko, nie wiemy, co się stało z jego żoną, przypadkiem spotyka dziewczynę, która wpada mu w oko, no i zaczynają się sobą interesować i finalnie dochodzi do takiej sytuacji. I chciałbym abyśmy zobaczyli urywek filmu.
Pewnie chipsy i kole.
No na pewno nie.
Osoby nieletnie proszone są o opuszczenie pomieszczenia. Teraz.
No co ty, tato? Myślisz, że ja o niczym nie wiem? 100 milionów par sypia ze sobą na pierwszej randce.
100 milionów? To naprawdę dużo.
Nie oglądacie telewizji?
Nie oglądamy telewizji.
No to szkoda.
Taki uryweczek. Tak jak powiedziałem, film sam w sobie, Listy do M, zawiera wiele fajnych obrazów. Ci bohaterzy, których obserwujemy, tutaj na tej scenie spotykają się pierwszy raz ze sobą i w naturalny sposób z piękną muzyką, z wcześniejszymi takimi pozytywnymi, fajnymi motywami, które w tym filmie są przedstawiane. W bardzo sprytny sposób jest skreowany obraz, który prowadzi i przedstawia nam dwoje ludzi, którzy podczas pierwszego spotkania to, co robią, to idą do łóżka. Oczywiście to ta scena łóżkowa jest przedstawiona w wersji soft i wersji takiego humorystycznego zdania synka, który mówi do taty: tato, przecież ja dobrze wiem, że 100 milionów par podczas pierwszej randki idzie do łóżka. W ten sposób, w naturalnej takiej narracji i obrazie jest próba zaaplikowania czegoś takiego do naszego życia, że rzeczą naturalną jest i normalną, że kiedy spotyka się chłopak z dziewczyną, dziewczyna z chłopakiem, że jest okej pójść ze sobą do łóżka. Na tym filmie też nie widzimy konsekwencji tego pójścia też do łóżka. Nie widzimy tego wszystkiego, z czym to się wiąże. I my żyjemy dzisiaj w świecie, w którym takich filmów, to jest tylko jeden z przykładów, bardzo w takiej przyjemnej tonacji, kiedy jest próba przedstawienia nam, czy też wtargnięcia na nasz pogląd na życie, pogląd na relacje damsko-męskie, pogląd na seks, pogląd na decyzje, jakie podejmujemy w życiu. I trzeba być bardzo uważnym, aby jakby w tym świecie bardzo szalonym i dzikim, aby móc się ostać i móc w sposób świadomy odrzucać to, co jest opozycyjne do Słowa Bożego, co jest też raniące de facto nasze życie, naszą intymność, naszą wrażliwość. O tym wszystkim ten film nie mówi. Dlatego, moi drodzy, tak bardzo dzisiaj potrzebujemy być świadomi tego, że żyjemy w świecie, w którym toczy się wojna o twój i mój umysł, toczy się wojna o twój i mój pogląd na świat, pogląd na twoje życie, o twój i mój światopogląd. Kochani, stąd szalenie ważnym jest, abyśmy świadomie kształtowali swój światopogląd, aby ten światopogląd nasz nie był kształtowany ani przez przypadek, nie był kształtowany przez media, przez kino, przez internet, ale był kształtowany przez Słowo Boże i przez Pana tego Słowa. I pytanie jest takie, tak bardzo już praktycznie, w jaki sposób ja i ty możemy w sposób bardzo praktyczny i świadomy kształtować swój światopogląd. I chciałbym, moi drodzy, przedstawić wam takich kilka prostych punktów i zachęcić was, abyście o tym pomyśleli. Pierwsza rzecz, kiedy mówimy o światopoglądzie chrześcijańskim, o światopoglądzie, który jest stabilny, zdrowy, to chcę zaproponować: zbuduj swoją osobistą relację z Jezusem Chrystusem. To znaczy potraktuj to, o czym dzisiaj śpiewaliśmy, że chcę widzieć ciebie wywyższonego nie tylko jako pieśń, nie tylko jako piosenkę, nie tylko jako zdanie, które wypowiadasz, bo wszyscy śpiewają, ale jako coś bardzo prawdziwego, o czym ty decydujesz. Panie Jezu, dzisiaj staję przed tobą i chcę wyśpiewać to, chcę wypowiedzieć, chcę przedstawić ci moje serce, chcę zobaczyć ciebie w moim życiu i ukrzyżowanego, i wywyższonego, i zmartwychwstałego, i chcę doświadczyć tego, jaki ty jesteś. Daję ci gwarant na to, że Jezus Chrystus odpowie na taką modlitwę, na to, kiedy ty się do niego w taki sposób zwrócisz. I to on sam będzie kształtował twoje życie i kształtował twoje myśli, i kształtował twój światopogląd. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Czytaj Słowo Boże. To znaczy czytaj to Słowo, które jest Słowem Jezusa Chrystusa. Bo kiedy mówimy o spotkaniu się z Jezusem, to może brzmieć w taki sposób, no ale no jak to praktycznie ugryźć? Co to znaczy spotkać się z Jezusem? Co to znaczy zobaczyć Jezusa Chrystusa? Jezusa Chrystusa poznajemy przez Jego Słowo. Nie można znać Jezusa Chrystusa, nie znając Jego Słowa. I kiedy mówię czytaj Słowo Boże, to też nie mam na myśli czytania dla samego czytania, nie mam na myśli tego, aby czytać Biblię na ilość, aby nabijać sobie informacje wersetami biblijnymi i móc zaszpanować na przykład na takim obozie Gospel Camp, co jest napisane w Jana 3,16. To nie o to chodzi w czytaniu Biblii, chociaż jest to też okej, ale w czytaniu Biblii chodzi o to, aby z tym Słowem się spotkać, aby to Słowo nie tylko czytać, ale aby to Słowo usłyszeć, aby to Słowo przyjąć, aby pozwolić temu Słowu, aby ono zarezonowało w nas, aby w tym Słowie usłyszeć realne Słowo Boga, które On kieruje indywidualnie i personalnie do twojego i do mojego życia i na to Słowo odpowiedzieć. W taki sposób nawiązujemy relacje i więź z osobą Jezusa Chrystusa i doświadczamy tego, że Jego Słowo jest mocą również w twoim i moim życiu. Moi kochani, czytamy w Biblii, w Dziejach Apostolskich, że pierwszy Kościół, kiedy Kościół dopiero powstawał, to pierwsi chrześcijanie to, co robili, to czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, 42 wersecie, że trwali oni codziennie w nauce apostołów i we wspólnocie. To jest bardzo ciekawe, ale tu jest podkreślone, że oni trwali w czymś. Trwali w nauce apostolskiej, czyli trwali w Słowie Bożym. I to, co chcę powiedzieć, że Kościół pierwszego wieku, dokładnie tak jak my w XXI wieku, rozwijał się również w świecie wielu światopoglądów i te światopoglądy pierwszego wieku mają jedną cechę wspólną ze światopoglądami XXI wieku, których jest całe mnóstwo. Ta cecha wspólna jest to, że te światopoglądy występują, są w opozycji do Słowa Bożego, w opozycji do poglądu na świat tego, który jest stwórcą tego świata. Dlatego to, co robił pierwszy Kościół, świadom tego, to trwało w nauce apostolskiej. My potrzebujemy trwać w Słowie Bożym. Co to znaczy trwać? Wiesz, myślę, że taką jedną z cech XXI wieku, to jak czasami podróżuję tramwajami, autobusami, pociągami, to widzę jeden obraz, w jaki sposób ludzie trwają w scrollowaniu komórek. To jest naturalna rzecz, że nie wiem, czy też tak macie, ale to jest takie, że jest tu jakaś siła w tym czymś tutaj, która sprawia, że tam bardzo często zaglądamy, chociaż mamy kilka sekund, to przeglądamy, co tam jest napisane, co ktoś wrzucił na TikToka, co ktoś napisał, czy jakieś zdjęcie wrzucił na Instagrama. To jest jakiś nawyk. Nawyk, który mówi, że my w czymś trwamy. My tak jak trwamy w takiej rzeczy, które mam tutaj w ręce, potrzebujemy takiego nawyku uczyć się, aby trwać w Słowie Bożym. Aby tak jak jesz śniadanie, obiad, kolację, tak jak scrollujesz komórkę, to abyś zdecydował, próbował zrobić pewnego rodzaju kroki, podjął konkretne decyzje, że też zaczniesz trwać w Słowie Bożym. Poznawać Słowo Boże. To jest konieczne, aby w sposób świadomy kształtować swoje życie i swój światopogląd. Słowo Boże w liście do Kolosan 2,8 mówi tak. To jest słowo, które napisał apostoł Paweł, ale ja już powiedziałem, że to jest Słowo Boże. To znaczy, kiedy ktoś ci mówi tutaj, apostoł Paweł napisał, to spróbuj pomyśleć, że to nawet nie tyle sam apostoł Paweł napisał, co Bóg przez apostoła Pawła, który napisał, przekazał i przekazuje nam pewne treści. I Pan Bóg przez apostoła Pawła dzisiaj również do nas mówi tak. Uważajcie, aby nikt was nie zwiódł przez jakieś zręczne filozofowanie i pozorne argumentowanie. Tego rodzaju zwodzenie rozpoznacie po tym, że jest oparte na ludzkich tradycjach lub światowym sposobie myślenia, a nie na Chrystusie. I my dzisiaj jesteśmy właśnie w takiej rzeczywistości, że mamy z jednej strony światowy sposób myślenia, który jest bardzo zmienny i bardzo zwodniczy, i mamy sposób myślenia Jezusa Chrystusa, który jest stały i który jest skałą. I my potrzebujemy uchwycić się tego sposobu myślenia. I potrzebujemy uchwycić się tej osoby i możemy to zrobić przez trwanie w Jego Słowie. Idźmy dalej. Trzecia rzecz, którą chciałbym zaproponować, jeżeli pozwolicie. Coś, co pozwoli kształtować wam w sposób świadomy wasz światopogląd, to bądź aktywny w Kościele. Bądź aktywny we wspólnocie. Czytamy, że pierwsi chrześcijanie trwali w nauce apostolskiej, czyli w Słowie Bożym, oraz trwali we wspólnocie. To jest coś szalenie ważnego. Żyjemy w tak dynamicznie rozwijającym się świecie, w takich rzeczach, które są tak często zaskakujące nas, że spotykamy je i nie wiemy, w jaki sposób powinniśmy na nie zareagować, jaka powinna być nasza postawa. I normalną rzeczą jest, i też okej, nieraz jest rzeczą powiedzieć, nie wiem. W tym momencie nie wiem. Dlatego tak ważne jest, że kiedy nie wiesz, aby poszukać kogoś, kto być może wie, kogoś, kto być może jest dalej w drodze z Jezusem Chrystusem niż ty, i zaczerpnąć z tego, w jaki sposób Boży Duch prowadzi twojego brata, twoją siostrę, być może to są twoi rodzice, być może to są twoi przyjaciele, a być może to są dokładnie liderzy tutaj na obozie Gospel Camp, którzy mogą być dla ciebie odpowiedzią z czym przyjechałeś tutaj na ten obóz. Co wziąłeś ze sobą ze szkoły, czy z tego czasu, który przeżyłeś przed tym, jak przyjechałeś tutaj na obóz Gospel Camp. I kolejna rzecz. Czwarta, czytaj. Powiedzieliśmy o czytaniu Słowa Bożego, ale chciałbym zachęcić was w ogóle do czytania. Czytania Biblii, ale w ogóle też do czytania. Ja pamiętam, kiedy się nawróciłem, to pierwszą rzeczą, którą zacząłem robić, to zacząłem czytać godzinami Słowo Boże, ale też zacząłem czytać dobre pozycje, dobre książki. Nie chciałem czytać byle jakich książek. To, co zrobiłem, to pytałem ludzi, którzy byli dalej w drodze z Jezusem Chrystusem. Ja narodziłem się wtedy, byłem niemowlakiem i powiedziałem, powiedzcie mi, co mogę czytać. Dajcie mi coś, co polecacie. Czytajcie dobre, mądre książki. Macie notatki i komórki ze sobą teraz? Może notatki, zrobiłem skrót myślowy. Jakieś notesy albo komórki? Komórki są zakazane, ale mogę was teraz zachęcić, abyście spróbowali odpalić wasze komóry. Przygotowałem kilka pozycji, które chciałbym wam polecić, które są dobrymi pozycjami, które zachęcam was, abyście się z nimi zapoznali, które będą miały, gwarantuję wam, dobry i pozytywny Boży wpływ na wasze życie i na wasz światopogląd. Możemy? Siedem pozycji, bardzo i siedmiu różnych autorów i siedem różnych pozycji. Pierwsza, Bóg. Czy są powody, by wierzyć? Timothy Keller. Bóg, czy są powody, by wierzyć? Timothy Keller. To chce, niech notuje, a potem można się podzielić z tym jeszcze z kimś innym. Druga pozycja, chrześcijaństwo po prostu. C.S. Lewis. To jest taka klasyka. Jak ktoś nie pisze, aby się zastanowił, że jednak chciałby mieć te książki, może potem podejść do mnie, chętnie się podzielę. Ewentualnie mogę dosłać coś więcej. Trzecia pozycja. Nie zmarnuj życia. John Piper. Nie zmarnuj życia. Pisze się Piper. Pozycja czwarta, którą z całego serca polecam. Jezus, jakiego nie znałem. Jezus, jakiego nie znałem, Filip Jansy, Y-Anycy-E-Y się pisze. Pozycja numer 5, więcej niż fan. Idleman, Cale Idleman. Swoją drogą ta pozycja została wydana przez fundację, która zorganizowała ten obóz Głos Ewangelii. Bardzo dobra pozycja. Pozycja numer 6. Łaska na co dzień. Paul Tripp przez 2P. To są rozważania na każdy dzień. Bardzo krótkie, bardzo praktyczne, bardzo życiodajne. Jeszcze jedna pozycja, 7. Życie, jakiego pragniesz, John Ortberg. 7 pozycji. Zachęcam, możecie pogadać z rodzicami, że był taki wykładowca i powiedział o 7 książkach i potrzebujecie 350 zł, aby je zakupić. Moi kochani, idąc dalej, to, co chcę powiedzieć i podkreślić, że żyjemy też w świecie, w którym światopoglądy i ten światopogląd, o którym dzisiaj mówimy, światopogląd chrześcijański, będzie, jeżeli będziesz go w sposób świadomy, śmiały i odważny prezentował przed ludźmi, a nie będziesz się ukrywał, nie będziesz żył w ucieczce, to ten światopogląd będzie zderzał się z innymi światopoglądami. Żyjemy w świecie, gdzie światopoglądy zderzają się ze sobą i chcę, kochani, powiedzieć, że ideą jest, kiedy jesteśmy na takim obozie i chcemy poznawać Boga, poznawać Jego pogląd na świat, poznawać Jego pogląd nie tylko na moje i twoje życie, ale Jego pogląd na życie innych ludzi, na życie ludzi wokół nas, to wezwanie jest takie, abyśmy kiedy kształtujemy nasz światopogląd w Jezusie Chrystusie, w Jego Słowie, to aby nie tylko ten światopogląd kształtować w sobie, chodzi też o krok więcej, aby ten światopogląd w sposób śmiały i odważny prezentować przed ludźmi. Aby nie bać się tego. Świadom tego, że być może to wzbudzi napięcie, ale do tego jesteśmy wezwani. Nie też po to jest prezentować nasz światopogląd, aby triumfować nad innymi ludźmi, ale też chodzi o to, abyśmy nasz światopogląd prezentowali w taki sposób, abyśmy pozyskiwali ludzi, naszych rówieśników dla osoby Jezusa Chrystusa, a więc abyśmy robili to w sposób pokorny, ale jednocześnie śmiały i odważny. W jaki sposób możemy to zrobić? Pierwsza rzecz to musimy zadbać o nasze wnętrze. Mianowicie, kiedy prezentujesz światopogląd, pogląd na świat Jezusa Chrystusa innym ludziom, to być może dostaniesz po głowie. Być może ktoś powie ci jakieś niemiłe słowo. Może tak się zdarzyć, stąd to, co potrzebujemy, to potrzebujemy zbudować naszą tożsamość na osobie Jezusa Chrystusa, aby to, kim jesteś, wartość twojego życia nie była ustanowiona na opinii ludzkiej, na to, co ktoś powie o tobie, ale aby była ustanowiona na osobie Jezusa Chrystusa, na Jego Słowie i to, co On mówi do ciebie. To jest pierwsza rzecz. I kiedy to masz, to chcę powiedzieć, możesz być człowiekiem, który niesie Chrystusa wpływ w miejscu, w którym jesteś. Jesteśmy tutaj w tym lesie, gdzie jest całe mnóstwo komarów. Ja sobie rozmawiałem z Diną, Danusią, Dedo i ona ma tak jak ja. Mianowicie może być jeden komar i ten jeden komar wyceluje we mnie. Danusia twierdzi, że wyceluje w nią, ale ona jest w innym pokoju. Generalnie może być jeden komar i ja mam jakąś taką krew, która jest podatna na to, że jestem kąsany przez komary. I kiedy już się tam rozpakowałem w swoim pokoju, właśnie był taki jeden komar, z którym walczyłem. Moja żona się śmieje, że Radek Siewniak ma jednego wroga. Ten wróg ma na imię komar. Dlaczego mówię o komarach? Jest takie przysłowie afrykańskie, które mówi coś o komarach. Jeżeli myślisz, że twoje życie jest zbyt małe, aby nieść jakiś wpływ na ten świat, to prawdopodobnie nie spędziłeś nocy sam na sam z komarem. Chcę powiedzieć, moi drodzy, że jesteśmy wezwani do tego, abyśmy nieśli wpływ. Nie tylko przyjmowali od Boga rzeczy dla siebie, nie tylko abyśmy kształtowali nasz światopogląd przez Jego Słowo, ale abyśmy zrobili krok dalej, abyśmy świadomi tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jaki jest Jego pogląd na moje życie, abyśmy nieśli to dalej do naszych rówieśników, do ludzi, których spotykamy. W jaki sposób możemy to zrobić? Dam wam przykład. Kiedyś spotkałem się ze znajomym, który mówi do mnie tak. Radek, to był ateista i mówi do mnie, wiesz, wydaje mi się, że wiara, którą wyznajesz, jest głupia i nierozsądna. Wiesz, wierzyć w Boga, którego nie ma, który nie istnieje, czy nie sądzisz, że to jest słabe? Ja mówię do niego tak. Wiesz co? Powiem ci, że zazdroszczę ci twojej wiary. I on się troszkę wtedy obruszył. Znaliśmy się, trochę mogłem się z nim podroczyć. Mówi, jak to? Ja jestem ateistą, ja nie wierzę. A ja mówię, no nie, stary, wierzysz i powiem, że twoja wiara jest większa od mojej wiary, bo moja wiara jest prosta. Ja wierzę w to, że kiedy ktoś, kiedy jest jakiś obraz na ścianie, to wierzę w to, że ten obraz na ścianie ma swojego artystę. Wierzę w to, że ktoś ten obraz namalował i wierzę jeszcze w to, że ktoś ten obraz zawiesił na ścianie. To znaczy nie wierzę w to, że ten obraz namalował się sam i jeszcze sam się na ścianie zawiesił. I podobnie jest ze światem, podobnie jest ze wszechświatem, podobnie jest ze mną i z tobą. Nie wierzę w to, że powstaliśmy z przypadku, ale wierzę w to, że mamy architekta, mamy stwórcę, mamy tego, który w sposób detaliczny zamyślił nas, zamyślił ciebie i zamyślił mnie. Tak jak artysta maluje obraz i zawiesza go na ścianie, tak Bóg stworzył ciebie i mnie i stworzył ten świat i cały wszechświat, w którym żyjemy. I dla niego to było pewnego rodzaju szokiem i pewnego rodzaju wyprowadzeniem go z jakichś kolejn, w których był, że jest człowiekiem niewierzącym, kiedy poprzez tę naszą rozmowę uświadomił sobie, że jednak wierzy. Bo każdy człowiek w coś wierzy. Dlatego w taki sposób możemy próbować to, co sami bierzemy od Pana Boga, inspirować, zachęcać, prowokować, konfrontować ludzi wokół nas, aby aplikować, aby siać coś z odrobiny ziarna Słowa Bożego w serca innych ludzi, ludzi, których już znamy. I moi kochani, chciałbym zakończyć pewnym obrazem. Mianowicie, jakoś dzisiaj do mnie to dotarło, zapomniałem o tym, że ten obóz, Gospel Camp, ma temat wyzwoleni. Zapomniałem o tym. Faktycznie Henio mi mówił o tym, ale zapomniałem. I pomyślałem sobie, że jeżeli jest ten obóz o nazwie Wyzwoleni, o właśnie, to chciałbym zaprezentować wam na koniec ten obrazek. Obrazek chrześcijan w kraju, do którego co jakiś czas podróżuję, również w tym roku spędzę 3 miesiące swojego życia w tym kraju, który się nazywa Pakistan. W Pakistanie żyją chrześcijanie, żyją ludzie, których światopoglądem, patrzeniem na świat, patrzeniem na swoje życie jest słowo Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest dla nich wszystkim. I to sprawia, że chrześcijanie w Pakistanie z powodu właśnie życia osadzonego w Jezusie Chrystusie, to sprawia to, że są to chrześcijanie prześladowani. Co to znaczy, że chrześcijanie w Pakistanie są prześladowani? Chrześcijanie w Pakistanie mogą spotykać się tak jak tu, my się spotykamy, ale na takie spotkanie zdarza się, ja nie opowiadam teraz historii, która jest wymyślona, ale historii, która miała nieraz miejsce w Pakistanie, na takie spotkanie jak my mamy tutaj, zdarza się, że przychodzi ktoś obładowany ładunkami wybuchowymi i wysadza siebie w powietrze. I tak jak nas jest tutaj 115, tak w jednym momencie nas, których jest tutaj 115, każdy z nas ginie. To jest naturalna rzecz, która dzieje się w Pakistanie. Powodem tego jest osoba Jezusa Chrystusa. Ci chrześcijanie, którzy tutaj są na zdjęciu, są prześladowani. Nie tylko w taki sposób. Prześladowani są też w taki sposób, że jest im trudniej znaleźć pracę, trudniej jest im o edukację. Czasami przede wszystkim dziewczynki są porywane, gwałcone. Czasami są chrześcijanie oskarżani o bluźnierstwo religijne, że powiedzieli coś złego na temat Allaha, na temat Mahometa. To sprawia, że spędzają lata, jeżeli nie całe swoje życie w więzieniu. Czasami są skazywani na karę śmierci przez powieszenie. To jest sytuacja chrześcijan w Pakistanie. To jest jeden z opisów chrześcijan w Pakistanie. Są to ludzie prześladowani, ale z drugiej strony są to ludzie niezwykle prości i niezwykle radośni i pogodni. Ale są to też ludzie uciskani, którzy potrzebują wyzwolenia. Jesteśmy na obozie, który cały ten nasz zjazd dziesięciodniowy ma swoją nazwę Wyzwoleni. Jeden obrazek. Będąc któregoś razu w Pakistanie, w takim miejscu, jak tutaj jest na zdjęciu, niewielkie pomieszczenie, być może takie jak tutaj, bardzo duszno. To znaczy tu jest troszkę duszno, ale nie tak duszno, jak teraz wam opowiem, jak tam jest duszno, ponieważ mamy tutaj dwie klimatyzacje, które nie wydalają, ale jednak są. Pakistan, mówimy o kościele, który zgromadza się w budynkach, gdzie sufit jest z blachy i kiedy świeci słońce, promienie słońca padają na blachę, to w środku temperatura jest nie do zniesienia. Więc, aby w jakiś sposób tam wytrzymać, no to puszcza się wiatraki. Ile tych wiatraków jest, to wszystkie są włączone. To powoduje, że jest głośno, ale wiatraki powodują, że to gorące powietrze jest w jakiś sposób tam poruszane, ale dalej jest ciężko tam wytrzymać. Człowiek się poci, ledwie co oddycha, no ale to są warunki, w jakich spotyka się pakistański kościół. To, żeby było tam więcej powietrza, to, co robią chrześcijanie, to otwierają wszystkie okna na zewnątrz, żeby z zewnątrz trochę powietrza do tego pomieszczenia przybyło, ale kiedy są otwierane okna, to za okien przybywają dźwięki do tego pomieszczenia, w którym się spotykają chrześcijanie, dźwięki z ulicy. A ulica w Pakistanie... To bym ją opisał w taki sposób, jak na pewnym filmie indyjskim pewien taksówkarz powiedział do innego taksówkarza takie zdanie. Droga to dżungla. Dobry kierowca wie, jak w tej dżungli przetrwać. To jest ulica w Pakistanie. Co to oznacza? Bo niektórzy może tutaj nie wiedzą, co mam na myśli. Tam nie ma przepisów drogowych, nie ma zasad drogowych. Tam każdy jeździ jak chce, tam pierwszeństwo ma ten, który jest większy i tam na ulicy jest wszystko. Są ciężarówki, są tiry, są samochody, są riksze, są rowery, są konie, są kury, są krowy, są ludzie i cokolwiek jeszcze może się poruszać, to tam jest na ulicy i tam używa się bardzo często klaksonu. Czyli to sprawia, że kiedy okna w kościele są otwarte, to ten dźwięk z ulicy dociera do kościoła. Czyli jest duszno, jest bardzo głośno. I teraz mówię wam o pewnym momencie, w którym w środku tygodnia odwiedziłem razem z moją żoną jeden z takich kościołów, gdzie przybyli na to spotkanie uciśnieni, prześladowani chrześcijanie, którzy jednak zgromadzają się, bo wiedzą, że chcą się zgromadzać jako kościół, aby czcić i wyznawać i uwielbiać tego, który jest wywyższony, aby razem wspólnotowo, społecznie się z nim spotykać. I przybyli na to spotkanie. Ale w Pakistanie, to co jeszcze chcę dopowiedzieć, nie ma czegoś takiego jak takie piękne krzesełka, tak jak tutaj są, żeby wygodnie sobie zasiąść. Tam siedzi się na podłodze, w takiej pozycji półleżącej. I kiedy tak jak ja dzisiaj przemawiam do was, to wtedy w takich warunkach przemawiałem do chrześcijan pakistańskich i to, co widziałem, to widziałem, że strzelają komara, tak mówiąc o komarze. To znaczy, że oko im gdzieś tam pada, zasypiają, bo te warunki były trudne. Było gorąco, było duszno, a oni przyszli jeszcze na to spotkanie po pracy, bo to była godzina popołudniowa. I wydarzyło się coś niezwykłego na tym spotkaniu i chciałbym tym czymś niezwykłym zakończyć. W którymś momencie, kiedy mówiłem słowo do tych chrześcijan, powiedziałem, że Jezus Chrystus wraca. Jezus Chrystus, ten, który 2000 lat temu przyszedł na ziemię, Jezus Chrystus tak jak przyszedł, tak na ziemię powróci. I kiedy powiedziałam, że Jezus Chrystus wraca, to ci wszyscy chrześcijanie, o niektórych z nich myślałam, że śpią, naprawdę śpią, oni nie spali, oni może mieli zamknięte oczy, ale słuchali. I kiedy usłyszeli, że Jezus wraca, to wszyscy powstali, zaczęli podnosić ręce ku górze, zaczęli klaskać, zaczęli wołać: Halleluja, Panie Jezu nasz, czekamy. Wspaniały obraz ludzi, którzy żyją w jakimś uciśnieniu i czekają na swoje wyzwolenie. Bo kiedy mówimy o wyzwoleniu, to wyzwolenie jest w osobie Jezusa Chrystusa. I chcę powiedzieć, pakistańscy chrześcijanie są uciśnieni przez ten świat. Uciśnieni z powodu tego, że są chrześcijanami i czekają na swoje wyzwolenie, ale jednocześnie doświadczają już tu i teraz tego wyzwolenia, które daje im osoba Jezusa Chrystusa. I chcę powiedzieć, że nie tylko chrześcijanie w Pakistanie potrzebują tego wyzwolenia, ale tego wyzwolenia potrzebujesz ty i ja. I to wyzwolenie jest tylko w osobie Jezusa Chrystusa. I to wyzwolenie jest tylko w tym, kiedy ty rzeczywiście stajesz przed Nim i mówisz: Panie, chcę zobaczyć Ciebie wywyższonego. Chcę poddać Ci swoje życie. Chcę poddać Ci moje myślenie. Chcę poddać Ci moje serce. Chcę poddać Ci całe moje życie. Ty bądź Panem mojego życia. Ty bądź wyzwolicielem mojego życia. O tym dzisiaj mówimy. I wtedy cały nasz światopogląd, Twój pogląd na życie, pogląd na Twoje życie i pogląd na ten świat i pogląd na życie innych ludzi jest łączony z poglądem Jezusa Chrystusa. I wtedy zaczyna się to, co nazywamy służbą chrześcijańską, co nazywamy życiem z Jezusem Chrystusem. O tym będziemy mówić jeszcze więcej. Dziękuję.